Słuchajcie, to dzisiaj kontynuujemy trzeci rozdział. Powiedzieliśmy sobie tydzień temu o czym? O czym sobie powiedzieliśmy tydzień temu?
Skutki pokładania ufności w ciele i w prawie, a w Chrystusie, tak?
No i co pamiętacie z tej lekcji? Bo to dwa tygodnie trwało. Co pamiętacie?
Nie da się tych dwóch rzeczy ze sobą połączyć. Nie da się ich pogodzić, jakiś kompromis tutaj zrobić między jednym a drugim. Albo jedno próbujesz, albo drugie stosujesz faktycznie.
Ufność w ciele jest stratą.
Co to znaczy pokładać ufność w ciele?
Własną sprawiedliwość.
Według własnego myślenia,
uznania.
Tak, własnej interpretacji.
No, ale po co?
Żeby zapracować sobie, zasłużyć na zrobienie.
Wymóc się chlubić własnymi uczynkami i tym, jak
musisz. Czyli wyznaczasz jakby swoją drogę sprawiedliwości, a nie przyjmujesz tej, która jest od Boga.
Czyli zauważcie, że zarówno ten, co pokłada ufność w ciele, jak i ten, co pokłada ufność w Chrystusie, ten, co pokłada ufność w ciele, musi wierzyć, że kiedyś ktoś osądzi te uczynki.
Tak.
Czyli nie może to być ateista, który nie zakłada, że Bóg jest. Więc musi być to osoba, która robi to w jakimś świadomym celu. Tak? Dlaczego? Bo chce się przypodobać Bogu. I ma własną
sprawiedliwość. Ateista nie pracuje na zbawienie, bo on w nie w ogóle nie wierzy.
Tak, dlatego mówię, to też jest bardzo ważne, że to jest cały czas ktoś, kto chce swoimi uczynkami, swoją własną sprawiedliwością, swoją interpretacją tego, co dobre i złe, zasłużyć sobie na Bożą sprawiedliwość, na Bożą nagrodę. Tak?
Z tym, że ateiści też się chcą podobać na przykład ludziom.
Tak, ale to już zupełnie inna historia. Tu chodzi o kwestię stanięcia przed Bogiem, o sprawiedliwość przed Bogiem. Więc dobrze, powiedzieliście, że to jest stratą. Okej, okay. Dlaczego to jest stratą? Dlaczego?
Bo końcem takiego postępowania jest zatracenie.
Dlaczego?
Nie przyniesie
zatracenie, to nie przyniesie
oczekiwanego efektu, czyli wieczności z Bogiem.
Będzie zawód i rozczarowanie. Dlaczego? Dlaczego będzie zawód i rozczarowanie? Bo co Bóg? Bo co Bóg?
Bo Bóg ustanowił sprawiedliwość w Jezusie Chrystusie.
Dokładnie. To jest Boża sprawiedliwość przez wiarę. Czyli Bóg powiedział, na podstawie czego usprawiedliwi. Bóg dał wyznacznik. Po prostu powiedział tak albo inaczej, albo w ogóle. To z Rzymian też pamiętamy. Więc jeżeli ktoś uważa inaczej, to niestety będzie zawiedziony. Bo to się mija z Bożym wzorcem, tak? Z Bożą definicją usprawiedliwienia. Prawda? I teraz słuchajcie, co jest bardzo ważne jeszcze, o czym sobie powiedzieliśmy, słuchajcie. Co to znaczy pokładać ufność w Jezusie Chrystusie? Co to znaczy konkretnie pokładać ufność w Jezusie Chrystusie?
Że ofiara
Pana Jezusa Chrystusa była dokonana.
I odcina nas całkowicie od grzechu.
Odcina nas od grzechu. Dlatego ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, są czym?
Obrzezani.
Oni dopiero pozbyli się grzechu. Dlaczego? Bo ten grzech został im wybaczony.
No jeszcze o tych z wrogami, o wrogach z krzyża Chrystusa, bo to jest sprawiedliwości z własnych uczynków, jak gdyby, że oni są nazwani wrogami krzyża Chrystusa.
Tak. Jeszcze co jest bardzo ważne, słuchajcie, jeżeli ktoś uznał, chce uwierzyć, wierzy, tak, to co jednocześnie musi, jak gdyby, jaką decyzję musi podjąć odnośnie swoich uczynków, które do tej pory robił?
Że nie było nic warte.
Odrzucić.
Że w świetle usprawiedliwienia one są bezwartościowe. Są jak gnój, jak śmiecie. Nic są nie warte. Nie dlatego, że one są w ogóle nic nie warte, bo niektórzy to aż za daleko idą, mówią, a te uczynki to nic nie warte. No przepraszam, ale jeżeli ja komuś dałem jeść, To jak to nic nie warte? To bardzo dużo warte, bo ktoś się najadł i był szczęśliwy.
One
dlaczego
nie
one są
warte na zasadzie, że właśnie dają usprawiedliwienie przed Bogiem.
One nie dają ci usprawiedliwienia przed Bogiem. Kiedy staniesz przed Bogiem, to ten uczynek nie będzie świadczył dla ciebie, że możesz wejść do Królestwa Niebieskiego. O to chodzi. Nie to, że one są w ogóle bezwartościowe. Bo niektórzy idą dalej i mówią, że to jest jak skalana szata. No przepraszam, ale ja nie uważam, tak? I to nie wynika z tekstu. Dobre uczynki są dobre i tyle. Natomiast one nic nie dają w świetle Sądu Bożego, tak? I tu musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że w tym sensie Paweł je poczytał za gnój. W dodatku, że była to jego własna sprawiedliwość. A on w swojej sprawiedliwości, zobaczcie co robił, prześladował Kościół. Wręcz, tak? To jest bardzo ważne. Więc pokładanie ufności w Chrystusie stoi w kontraście i w sprzeczności do pokładania ufności w ciele. Nie da się tego pogodzić, jak mówił Rafał. Dobrze, dalej, słuchajcie, co jeszcze jest bardzo ważne? Co jeszcze pamiętacie z tej lekcji? Jaki jest skutek pokładania sprawiedliwości w Jezusie Chrystusie?
Żyje i trwa.
Co? Spotkanie z Panem. Tak? A tu na ziemi?
Życie w pobożności. Pobożności, żyjesz
i
trwasz.
I trwanie wierzy. No, ale też cierpienia.
Dokładnie. Musimy pamiętać, że gdyby tutaj...
Jakby tym elementem takim jest też cierpienie.
Tak? Tak, ale końcem jest nie zatracenie, a spotkanie z Jezusem Chrystusem i zamieszkanie w niebieskiej ojczyźnie, prawda? No i dostąpienie zmartwychwstania w nowych ciałach. Tak. No i dobrze. To jest bardzo ważne, słuchajcie. Dlaczego? Dlatego, że położenie ufności w Jezusie Chrystusie z czego uwalnia? Z czego uwalnia?
Z zapłaty za grzech.
Tak, z potępienia, ze skutku. Z czego jeszcze?
Z własnej sprawiedliwości.
Tak, ale z czym się wiąże własna sprawiedliwość?
Że musimy
wysiłkami,
tak.
Praca na zbawienie, tak? Zapracowanie.
Człowiek, który ciągle pracuje, czy ma w końcu radość, że już wszystko? Nie. Nigdy nie ma radości.
Wiesz, że coś może brakować.
Tak, ciągle coś brakuje, on nie ma radości.
Jakby pod presją.
Tak? Uważa, że już wszystko ok? Bach, znowu coś trzeba zrobić. I tak w kółko. Czy wszystko już zrobiłem, czy jeszcze czegoś nie zrobiłem? Natomiast położenie ufności w Jezusie Chrystusie daje pokój, radość. Dlaczego? Bo ty nic nie zrobiłeś. Bóg wybaczył ci to wszystko na mocy ofiary Jezusa Chrystusa, która złożona została za grzech. I w tym momencie człowiek jest uwolniony od tego, co było dla niego ciężarem.
I o ile jest posłuszny Bogu, jeżeli pobożny, to ma pewność zbawienia. A ten, kto pokłada w uczynkach, niekoniecznie musi umieć.
Tak.
Musi właśnie czuć, że to niewystarczające jest.
Tak, tak, bo chodzi tutaj o moment dojścia do sprawiedliwości. Słuchajcie.
Pycha z tego wszystkiego.
Żeby nie żeby nie mieszać tego z życiem w pobożności, absolutnie. Mówimy tylko o tym, że człowiek, który został usprawiedliwiony przez wiarę w Jezusa Chrystusa, jest wolny od tych grzechów, które na nim ciążyły, i od własnej troski zabiegania o sprawiedliwość. Popatrzcie, jak Paweł był gorliwy w prześladowaniu chrześcijan, jak był gorliwy w wszystkich regułach ojców i powiedział, ja byłem nienaganny, tak? Dlaczego? Bo on to wszystko gonił, on to wszystko wypełniał, był bardzo gorliwy, wręcz aż taki fanatycznie gorliwy, tak? Dlaczego? Bo chciał być beznagany. A okazało się, że te jego całe staranie, ta cała jego męka, byśmy tak powiedzieli, była nic nie warta przed Bogiem, a wręcz odwrotnie. Dobrze, więc sobie powiedzieliśmy już to i pamiętajmy, bo to jest nasze podstawy wiary. Zadałem też pytania na zastosowanie. Mam nadzieję, że je przemyśleliście. I dzisiaj zakończymy sobie ten rozdział, jak Bóg da. Mamy trzecią, jak gdyby trzecia lekcja w tym temacie. I będziemy sobie patrzeć na rozdział trzeci z perspektywy zagrożeń, które czyhają na wierzących. Mhm. zagrożeń zewnętrznych podczas zdążania do mety. Bo jesteśmy w drodze do mety. Jak Paweł mówi, jestem w drodze, żeby dobiec do mety, tak? Żeby osiągnąć to, uchwycić to, do czego zostałem uchwycony przez Jezusa Chrystusa. Więc jesteśmy w drodze i czyhają na nas różne zagrożenia. Różne zagrożenia omawiamy sobie w różnych listach. Są i takie, i takie, i takie, prawda? Natomiast w liście do Filipian też są zagrożenia i nie będziemy omawiać wszystkich, ale te, które z tego listu wynikają, między innymi już sobie powiedzieliśmy, będziemy to drążyć dalej jeszcze w następnym rozdziale. Wiemy, że problemem są jednomyślność, tak, bo nie do końca to jest, prześladowania, tak, fałszywe nauczanie, widzimy, że jest zagrożeniem, prawda? I powrót, jak gdyby, takie próba namówienia ich do polegania na uczynkach, prawda? No bo Paweł daje tutaj wyraźny przykład, mówi, że ja absolutnie nie polegam na uczynkach. Więc to są zagrożenia, dlatego omówimy sobie, zobaczyć, co może grozić wyznawcom Jezusa Chrystusa na drodze wiary i zobaczyć, jak bronić się przed tymi zagrożeniami. Czyli mamy zagrożenia po prostu w drodze, bo już jak spotkamy się z Panem, to już żadnych zagrożeń nie będzie. Tam już będzie tylko odpoczynek, radość, pokój i śpiewanie Bogu na chwałę. Natomiast w drodze i owszem. Więc mamy dwie rubryczki, zagrożenia i obrona. Zagrożenia trochę mniejsze, obrona trochę większa. Już? Okej. Słuchaj. Zagrożenia mniejsza, obrona większa. Tak, i przeczytajmy sobie ten rozdział trzeci, cały, przypomnijmy sobie jego treść i będziemy patrzeć, na jakie zagrożenia są i jak się przed nimi bronić. Kto by chciał przeczytać trzeci rozdział?
Ewelina by chciała.
Właśnie tak myślę, że Ewelina.
Możesz, Ewelina,
czytaj. Czytaj, dzieciaku, czytaj.
Marzenie się spełniają.
W końcu, moi bracia, radujcie się w Panu. Pisać do Was o tym samym mnie nie męczy, ale jest dla Was bezpieczne. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się obrzezywaczy. My bowiem jesteśmy obrzezaniem, którzy w duchu służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeśli ktoś inny uważa, że może pokładać ufność w ciele bardziej ja. Obrzezany ósmego dnia z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do prawa faryzeusz, co do gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na prawie nienaganny. Lecz to, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, by zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest sprawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę, żeby poznać Jego i moc Jego zmartwychwstania oraz swój udział w Jego cierpieniach, upodabniając się do Jego śmierci, abym jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania z martwych. Nie, żebym to już osiągnął, ale, albo już był doskonały, ale dążę, aby pochwycić to, do czego też zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem, lecz jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną, biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. Ilu więc nas jest doskonałych, tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Jednak w tym, do czego doszliśmy, postępujmy według jednej miary i to samo myślmy. Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i przypatrujcie się tym, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem, o których wam często mówiłem, postępuje inaczej. A teraz nawet z płaczem mówię, że są wrogami krzyża. Ich końcem jest zatracenie, ich Bogiem jest brzuch, a ich chwała jest w hańbie. Myślą oni o tym, co ziemskie. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On przemieni nasze podłe ciało, by było podobne do Jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko.
Mm-hmm. To było w 18 słowo, wrogami krzyża, Chrystusa.
Tak.
To przeczytałam się, Wanina, tak? Bo ja nie...
Wydaje mi się, że tak.
Tak, bo ja nie usłyszałam. Okay.
Mhm.
Dobrze.
Tak, nawet można by było przeczytać 4.1. Dlatego moi bracia umiłowani, utęsknili moja radości, korono, tak trwajcie w Panu, moi umiłowani. Będziemy to dążyć dalej jeszcze analizować, jak trwać w Chrystusie. Natomiast ja chciałem generalnie tutaj omówić na podstawie tego rozdziału obronę i zagrożenia. Bo one się tutaj przeplatają, więc gdzie byście widzieli zagrożenie?
Drugi werset.
Tak, drugi werset mówi o tym, żeby się strzec. Teraz tu jest mowa, żeby się strzec psów, złych pracowników i obrzezywaczy. To słowo obrzezywacza, Rafał, ty sprawdziłbyś, co to jest za słowo? Bardzo cię proszę. Bo musimy sobie zdefiniować te pojęcia. Co Paweł mógłby mieć na myśli? Bo w Biblii Gdańskiej ci obrzezywacze, to tam nie ma słowa obrzezywacze, strzeżcie się rozłamów, podziałów, rozłamów. Inne słowo jest użyte.
Natomiast to w ogóle przetłumaczone jest upatrujcie rozerwanie.
Rozerwanie, tak, rozerwanie upatrujcie. I te słowo, jakbyś sprawdził, co ono oznacza.
Tak, już kiedyś czytaliśmy.
Mm-hmm. Jeszcze raz. Coś, co powoduje podziały, tak?
Wiesz co, właśnie niekoniecznie. Niekoniecznie. Z kontekstu za bardzo to nie wynika. Dlatego, że trzeci werset jest wytłumaczeniem drugiego. I wtedy to w kontekście ciężko jest to wtedy pogodzić.
No to jest słowo katatome. Mm-hmm. Nacięcie, przecięcie. Mm-hmm. I tak tu jest w Strongu drugie znaczenie. Obłudne obrzezanie, udawane obrzezanie. Mm-hmm. Tak tu jest napisane. Ale składa się z dwóch słów. Od złożenia słowa ciąć i od złożenia słowa 25:96. Jeszcze to sprawdźmy. Kata, czyli o jakimś ruchu, czyli cięcie.
Ruch cięcia.
Ruch cięcia. Tak.
A ta druga część słowa?
Kata. Czyli odcinaczy, to... przecinaczy.
Tak, ale to.
To inaczej można przeczytać, czyli odcinaczy.
Kata, tome, jak to tam?
Kata, już mówię. Kata, tome, tak.
I teraz. Tak, dlatego że, no i to jest bardzo ważne, że kiedy mamy drugi werset, to dalej Paweł mówi, my bowiem jesteśmy obrzezaniem. Więc jak gdyby, tak?
To pierwsza część słowa, co znaczy jest tam wyjaśnione?
Pierwsze to jest ruch, to kata, a drugie to jest ciąć.
A, teraz dopiero załapałem. Okay.
Czyli jakby ciąć...
To jest czasownik.
Ruchem.
Tak.
W ruchu.
Dzięki.
Bo Paweł mówi, my bowiem jesteśmy obrzezani. Więc jak gdyby kontynuuje myśl i używa już słowa obrzezanie w sensie obrzezanie. Natomiast nie używa tutaj obrzezania. Dlaczego? Bo według niego to są ludzie niebezpieczni. Oni nie robią tego, co wymaga Bóg. Natomiast robią to, co oni uważają. Więc tutaj kontekst według mnie bardziej wskazuje na, że jest to, chodzi o tych obrzezywaczy, niż o tych, którzy jakieś rozłamy robią, czy rozerwania zboża.
Bo samo słowo obrzezanie jest inne słowo, peritome.
Tak.
A to słowo akurat, to katatome, to tylko raz jest użyte tutaj w Nowym
tak.
Testamencie.
Więc, no słuchajcie, zaraz sobie będziemy to omawiać. Dlaczego? Dlatego, że dobra definicja tutaj. Po pierwsze, definicja musi się zgadzać z kontekstem listu. Nie może być oderwana. Ja przypominam, bo to jest trudne miejsce i na pewno wielu sobie zadaje pytania i różne są tłumaczenia. Więc tak, interpretacja musi się zgadzać z kontekstem listu. Drugie, interpretacja musi się zgadzać z kontekstem innych listów, w których są podobne zagrożenia. i interpretacja musi się zgadzać z fragmentami, z rzeczami, które w ogóle dotyczą wierzących, które jeszcze wtedy w ogóle miały miejsce. Nie może to być oderwane w ogóle z, jak gdyby, z otoczenia, kontekstu listu, problemu, wszystkiego. Nie może to być całkowicie oderwane. Więc dobra. Czy sprawdzaliście te psy? Kto sprawdza? Co znaleźliście w Biblii o psach?
Ja sprawdzałem te przepisy tutaj.
No to wiesz, przepisy. To ci zasugerowali jeszcze. Ja mówiłem, żeby człowiek sam sięgnął w wyszukiwarkę i sobie potem popatrzył, co jest o psach w Biblii, bo jest trochę więcej. Gdzie się spotykacie w Starym Testamencie z metaforą psów? Metaforą, nie dosłownie. O, po pierwsze, inaczej. Czy myślicie, że chodzi tutaj o dosłownie psy?
Nie.
Dlaczego? Dlaczego? A może one są groźne? Może tam było dużo psów i trzeba uważać, że nie pogryzą?
No, kontekst w żaden sposób na to nie wskazuje.
To byłoby kompletnie wyrwane z kontekstu. Paweł nigdzie nie mówi o zwierzętach. Paweł mówi do ludzi o ludziach. Więc oczywiście tam mogły być psy, które były groźne, ale absolutnie nie wynika to z kontekstu listu, więc możemy to odrzucić zupełnie.
W Starym Testamencie było coś bodajże o jakichś nierządnikach sakralnych.
Świętych.
Tak? Gdzie?
A tego to ci nie powiem niestety zaraz.
Było, to prawda. Było o psach, w sensie nierządników świątynnych. I to miało miejsce, kiedy Izrael mieszkał pośród ludów pogańskich. Dobrze.
A jakie to jest miejsce?
Zaraz ci powiem. To jest chyba piąta Mojżeszowa. Już ci mówię. To jest 5 Mojżeszowa 23:19.
Coś chyba niekoniecznie. Nie będziesz brał odsetek od brata.
Piąta.
Możesz zobaczyć, bo
18
tam.
18 lub 19.
18 lub 19.
Tak, 18.
No.
Nie przyniesiesz do domu Pana swego Boga zapłaty nierządnicy, ani zarobku psa jako ofiary ślubowane.
Tak. To jest mowa o Izraelitach, którzy uprawiali bałwochwalstwo, a potem przynosili ofiary do świątyni Pana, więc był zakaz przyjmowania jako od bałwochwalców. I tu pies, nie chodzi o psa zwierzę, tylko o człowieka, który był nierządnikiem sakralnym. Mamy przenośnie.
Ale słowo jest do
tak,
pies.
Tak, po hebrajsku, ale pies, chodzi tak. o zwierzę. Te same
tak.
słowa jest
tu. Tak.
Dobrze. Powiedzcie mi, czy jest możliwe, żeby chodziło właśnie o takich nierządników sakralnych, których Izraelici mieli się strzec w kontekście listu. Czy oni byli zagrożeni w ogóle pogaństwem w tym liście?
Nie na to wskazuje chyba kontekst listu. No.
Czym byli zagrożeni?
Właśnie tymi, którzy chciał ich trochę ściągnąć na tą drogę, by dalej by wracali do pokładania ufności w ciele, mm-hmm. czyli tych, którzy się usprawiedliwiają z prawa, z obrzezania, mm-hmm. którzy chcą to wyłączyć i mm-hmm. kwestionują ofiary mm-hmm. Jezusa.
Poza tym to byli ludzie, którzy mieli na nich wpływ jakiś. Mm-hmm.
Kilka razy w psalmach mamy użyte psy.
Ja mam jeszcze takie ciekawe, to spojrzałem. Izajasza 56:10.
W Izajasza mamy.
Izajasza.
Tak. I w Apokalipsie.
Tak, to i Izajasza. Madzia, co masz w Izajasza? Przeczytaj.
Ja?
No.
Tak, powiedz Izajasza ile?
56:10, tylko ja tutaj od razu mówię, że czytam tłumaczenie tysiąclecia. Mhm. Lecz te psy są żarłoczne, nienasycone. Są to pasterze niezdolni do zrozumienia. Wszyscy oni zwrócili się na własne drogi. Każdy bez wyjątku szuka swego zysku. No, tego zdania wcześniejszego nie widzę.
Czyli ludzie samolubni.
Tak. i jeszcze jest w objawieniu.
Tutaj, ale to na razie jeszcze czekaj, bo na razie czekaj, jest Starego Testamentu.
Tak, po malutku, po malutku.
Tu jakby dwa wersety, tak, w gdańskiej, bo to 56, 10, 11. Jego stróżowie są ślepi, wszyscy nic nie wiedzą, wszyscy są niemymi psami, nie mogą szczekać, są ospali, leżą, kochają drzemać. A są to psy żarłoczne i nienasycone, są to pasterze niezdolni do zrozumienia. Wszyscy udali się w swoją drogę, każdy w swoim miejscu szuka własnego zysku, mówiąc i tak dalej.
Kim tu są? Kto tu jest nazwany psem?
Pasterze niezdolni.
Ludzie obłudni.
Ludzie grzeszni, którzy myślą o sobie i wykorzystują innych, żeby siebie nasycić. Dla własnego pożytku wykorzystują innych.
Niby pasterze,
ale jednak nie, ale tak, ale myślący o sobie. Czyli źli pasterze. Ludzie, którzy wykorzystują innych, żeby samemu mieć satysfakcję i żeby oni byli z tego wszystkiego zadowoleni. Czyli tak naprawdę chodzi o ich satysfakcję. Samolubni ludzie, prawda? Dobrze. Teraz zobaczmy jeszcze przypowieści 26:11. Przypowieści 26:11. Przeczytajmy. Tu jest użyty pies, który... Co jest charakterystyczne dla psa?
Powraca do swoich wymiocin.
Tak jak głupi powtarza swoją głupotę, więc co jest charakterystyczne dla psa? Że on wraca do czegoś. Tak? Wraca do tego, co już raz zjadł.
Do czego...
Powraca.
Teoretycznie nie powinien.
Nie powinien powracać. To jest charakterystyczne dla psa. Prawda? Dobrze, to jest kolejna kwestia. Zobaczcie teraz Nowy Testament. 2 Piotra, 2 rozdział, 1 werset. I potem 2 rozdział, 18-22. Ja bym pewną charakterystykę chciał zobaczyć, żebyśmy zobaczyli pewną charakterystykę. Tu nie chodzi o to, żebyśmy wszystkie wersety o psach przeczytali, bo to nie w tym rzecz. Musimy zobaczyć pewną charakterystykę postawy ludzkiej i dlaczego ona jest uznana, że jak pies. Tak?
Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie prowadzą herezję zatracenia, upierając się Pana, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę.
Studiowaliśmy list Piotra II. Dawno co prawda, ale studiowaliśmy.
Dalej, 18.
Tak.
Mówiąc bowiem słowa wyniosłe i puste...
Kasia.
Czytać, tak?
Czytaj.
Mówiąc bowiem słowa wyniosłe i puste, zwabiają rządzami ciała i rozpustą tych, którzy prawdziwie uciekli od żyjących w błędzie. Wolność im obiecują, a sami są niewolnikami zepsucia, przez co bowiem jest ktoś pokonany, przez to też jest zniewolony. Bo jeśli uciekli oni od plugastw świata przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a potem znowu się w niebie kłają i zostają pokonani, to ich ostateczny stan jest gorszy niż pierwszy. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją odwrócić się od przekazanego im świętego przekazania. Ale przydarzyło się im zgodnie z prawdziwym przysłowiem: pies wrócił do swoich wymiocin, a świnia umyta do tarzania się w płocie.
Co mówi Piotr w pierwszych wersetach? Że tak jak między ludem, mowa o Izraelu, byli fałszywi prorocy, tak między wami będą fałszywi nauczyciele, którzy zapierają się wiary w Pana Jezusa, czyli zapierają się tego, co wiara w Pana Jezusa daje. Dalej pisze o nich, że co? Że oni wyszli, zrezygnowali czegoś, porzucili coś, a potem wracają do tego. I mówi jak psy, które wracają do wymiocin. Czyli oni czegoś doświadczyli, coś poznali, coś zrozumieli i potem do tego wracają. Ja już nie wnikam w szczegóły Piotra, tak? Ale pewna postawa tych, którzy szkodzą wierzącym, są dla nich zagrożeniem. Dlaczego? Bo oni coś zobaczyli, zrozumieli, a potem do tego wracają i pociągają innych za sobą. W tą samą stronę. I Piotr używa sformułowania jak pies, który wraca do wymiocin. Czyli oni coś zrozumieli, zostawili coś za sobą, a potem do tego wracają.
Do tego, co zostawili, masz.
Do tego, co zostawili. Tak jak głupi wraca do swojej głupoty, tak jak pies do wymiocin, czyli charakterystyczne co jest? Powrót do starego. Tak? Samolubstwo. Wykorzystywanie tych, na których żerujesz. Okej. Więc teraz, jeżeli przejdziemy tutaj do psów, to Paweł mówi, strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników i strzeżcie się obrzezywaczy. Więc rozumiemy, że psy to są ludzie. Zgadza się? Macie wątpliwości?
Nie.
Teraz, czy któraś z tych charakterystycznych rzeczy, cofania się, bądź wykorzystywania ludzi, żerowania na nich,
no
widzicie w kontekście listu.
No jest, tak. Nawoływanie do tego, co czytaliśmy, do tej własnej sprawiedliwości, do tej uczynkowości.
Do obrzezania.
Do obrzezania. Mhm.
No.
A Paweł mówi odwrotnie, tak? To, co omawialiśmy, zapominając to, co za mną w 13 wersecie.
Tak, to jest bardzo ważne, że my to wcześniej omówiliśmy. Paweł mówi, że ja nie wracam do tego, co za mną. Dlatego ich się strzeżcie, bo oni nie postępują według naszej drogi. Zobaczcie werset 17-18. Oni nie postępują według naszej nauki. Czyli co? Muszą robić coś odwrotnego niż Paweł. Czyli Paweł nie pozostawiał, a oni wracają. Czyli jeżeli popatrzymy na kontekst, to te fragmenty, które przeczytaliśmy i które mówią o ludziach, którzy powracają do swoich starych poglądów, do swoich starych wartości, którzy wykorzystują innych i ich też w to wciągają, tak, tak jak przeczytaliśmy z Izajasza, może wskazywać, że Paweł mówi, chrońcie się tych, którzy was odwodzą od polegania wyłącznie na wierze. Bo to są psy, oni wracają, oni nie są dobry dla was przyjaźni. Dlaczego? Bo oni byli tu, a wracają do starego i was chcą ciągnąć ze starym. Czyli to nie są ludzie, którzy nigdy nie słyszeli prawdy o Jezusie Chrystusie. Oni usłyszeli. Wręcz mogli zrozumieć pewne rzeczy, ale doszli do wniosku, że to jest lepsze. I Paweł mówi, ja tak nie robię. Bo jeżeli kto inny mógłby pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Więc byli tacy, z którymi Paweł musiał się zestawić. I przed nimi ostrzega. Czyli zagrożenie jest ze strony ludzi, którzy powodują odciąganie wierzących od polegania na Chrystusie i powrót do polegania na ciele. W tym sensie, w jakim omówiliśmy. Zostawmy na razie. Idźmy dalej. Jeżeli to jest dobra nauka, to ona się potwierdzi w kolejnych fragmentach, tak? Bo Paweł jeszcze o nich co tu mówi? Od złych pracowników. I teraz, co jest mowa o złych pracownikach? Złych wykonawcach pewnej pracy, tak? Zobaczmy sobie 2 Koryntian, 11 rozdział, 12-14. 2 Koryntian, 11 rozdział, 12-14.
Co zaś czynię, nadal będę czynił, aby pozbawić okazji tych, którzy jej szukają, aby z tym, z czego się chlubią, okazali się takimi jak my. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, podstępnymi pracownikami, którzy przybierają postać apostołów Chrystusa.
Pamiętacie problem w Koryncie? Co oni głosili? Pamiętacie pierwsze wersety 11 rozdziału? Co oni głosili? Innego Jezusa, inną Ewangelię? I jak głosili? Skutecznie? Na tyle skutecznie, że policzkowali i okradali ich, a ci jeszcze się cieszyli. Na tyle skutecznie to robili. Bo robili to pięknymi słowami. Postać aniołów światłości przybierali, więc byli fałszywymi pracownikami, fałszywymi apostołami, ale robili to skutecznie w Koryncie. I Paweł musiał na to zwrócić uwagę. Popatrzcie tutaj, Paweł mówi, strzeżcie się złych pracowników. To nie tych, którzy, nie wiem, źle pracują w ogóle na co dzień, tak? Czyli obiboków. Bo z kontekstu też by to nie wynikało, bo są oczywiście listy, jak na przykład list do Tesaloniczan, że Paweł mówi, żeby napomnieć brata, który tam pracować nie chce. Natomiast czy kontekst listu Koryntian by wskazywał, że chodzi o tych, którzy nie chcą pracować albo źle pracują, wykonując swoją pracę? Czy chodzi o pracę w sensie nauczania? Bardziej wskazuje na to, że chodzi w sensie nauczania. Zobaczmy sobie drugi list, w którym podobny problem był, w Galacjan. Zobaczcie 1:7, Galacjan 1:7. Bo musimy szukać miejsc, w których podobne problemy były. Tak jak mówiłem, to się musi zgadzać z kontekstem listu, ale innych fragmentów, które mówią o podobnych problemach. Zobaczcie Galacjan.
To słowo, to nie powiedzieliśmy chyba to słowo, pracujący.
No, co to jest?
To jest ergates, robotnik, uprawiający, praktykujący, sprawca, wyrządzający coś. Czyli na pewno jest mowa o kimś, kto coś robi, a nie o kimś, kto w ogóle nie robi.
Tak.
On robi coś.
Tak, on coś robi. Co? Tylko pytanie co? O jaką działalność chodzi? Zobaczcie Galacjan 1:7.
Może od 6:7.
Tak, 6:7, dobrze.
Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który was powołał ku łasce Chrystusa, do innej Ewangelii, która nie jest inną. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć Ewangelię Chrystusa.
Robią coś? Pracują?
Tak, wypaczają.
Na jakiej niwie? Na niwie odciągania wierzących od prawdy. Pewni ludzie konkretni. I teraz zobaczcie, co dalej Paweł o nich mówi.
Aspekt duchowy.
Zobaczcie, w 6 rozdziale, 12-13 Galacjan, Paweł jeszcze raz się o nich wypowiada. My już czytaliśmy te fragmenty, tylko w innym, jak gdyby, kontekście. Zobaczcie, 6 rozdział, 12-13.
Ci wszyscy, którzy chcą się podobać według ciała, przymuszają was do obrzezania, aby tylko nie cierpieć prześladowania z powodu krzyża Chrystusa. Ci bowiem, którzy są obrzezani, sami nie zachowują prawa, ale chcą, abyście wy dali się obrzezać, żeby się chlubić waszym ciałem.
To ci sami. To ci sami. Którzy o kim myślą? A czytaliśmy w Izajasza, że charakterystyką psa co jest? Że tak naprawdę dla siebie to ma być. No bo taki jest zwierzę, taki jest pies. Kto ma, to wie. Pies nie jest altruistyczny, on ci nie odstąpi jedzenia. Jest pewne zasady działania, zasady w sworze, jak jest. To oczywiście jest, że szczeniaki mają te, ale taka jest zasada, że silniejszy dochodzi najpierw, a potem najsłabsze. Jest na przykład samiec czy samica alfa i jest omega, tak zwany. Ostatni wilk, który ostatni przychodzi i jeżeli jest mało jedzenia, to ten wilk zdycha. On jest ostatni w, jak gdyby, w hierarchii. I tam nikt nie patrzy na niego. Tam nie ma czegoś takiego, że pomoc. To nie jest wymyślone. Tak po prostu, takie są zwierzęta. Tak Bóg je stworzył. Natomiast w Biblii jest pokazana ta pewna zasada, że on przede wszystkim myśli o sobie, a nie o najsłabszych. A najsłabsi mają być dla niego na korzyść. Oni mają na korzyść jego działać. Popatrzcie tutaj, co Paweł mówi. Oni tak naprawdę sami chcą mieć spokój. Dlatego chcą, żebyście wy się obrzezali, żeby sami nie cierpieli. Czyli tak naprawdę wasze obrzezanie jest im niepotrzebne, gdyby oni nie cierpieli. Oni to robią dlatego, żeby sami mieć spokój. Bo sami nie postępują tak, jak powinni. Mimo, że są obrzezani. Popatrzcie, charakterystyczna postawa. Dlatego, że z powodu obrzezania były cierpienia, bo Paweł głosił, że ani obrzezanie, ani nieobrzezanie. I z tego powodu cierpiał prześladowanie krzyża. Dlaczego? Bo on mówił wiara w Jezusa Chrystusa, a nie uczynek bo ty się obrzeżesz po to, żeby przestrzegać prawa. Paweł mówi, nie z prawa, tylko z wiary. I mówi, dlatego cierpiał. Nie rozumieli, myśleli, że on zabrania obrzezania. Nie o to chodziło, chodziło o priorytety. A inni głosili coś innego, żeby nie cierpieć prześladowań. Zobaczcie jeszcze, co o nich Paweł mówi w Galacjan. To jest 5 rozdział, od 10 do 12.
Mam co do was przekonanie w Panu, że nie będziecie innego zdania, a ten, co was niepokoi, zostanie osądzony, kimkolwiek by był. A ja, bracia, jeśli nadal obrzezanie głoszę, to dlaczego jeszcze cierpię prześladowanie? Przecież wtedy zniesione byłoby zgorszenie krzyża.
Dalej.
Bodajby byli odcięci ci, którzy was niepokoją.
Tak. Tak jest przetłumaczone, chociaż mogłoby być trochę inaczej przetłumaczone, bo ten werset, no, te słowa, no, można... Chodzi o tych, którzy was niepokoją, żeby oni byli odcięci. Ale to przy okazji Galacjan rozważaliśmy. Więc Paweł mówi, że niepokoją was. Zobaczcie. Ci, którzy was niepokoją. Czyli oni ich niepokoili. W jakim sensie? W jakim sensie oni ich niepokoili? Pamiętacie? Co to był za niepokój? Straszyli ich po nocy, nie wiem, w szyby pukali. Jak oni ich straszyli? Co to za niepokój był? W kontekście listu do Galacjan. Kto pamięta?
Podważali, że Chrystus nie wystarczy.
Podważali ich wiarę. Podważali ich wiarę. Podważali wystarczalność ofiary Jezusa Chrystusa. Głosili obrzezanie, żeby przestrzegać prawa mojżeszowego. Niepokoili ich, ponieważ oni nie przyjęli takiej Ewangelii. Oni przyjęli prawdziwą Ewangelię. A teraz przychodzi ktoś i opowiada coś innego. No i teraz idźmy do Filipian i czytajmy. Strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się obrzezywaczy. Zobaczmy sobie jeszcze przy tej okazji Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, 1 i 5 werset. Może całe 5 przeczytaj. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, 1 i 5 wersetów. Tam jest cała historia, my ją znamy, więc ja tylko chciałbym zasygnalizować sprawę. Kiedy ona się w ogóle już pojawiła? Bo można by było powiedzieć, że to się nie wiadomo, kiedy pojawiło. Nie, ten problem się pojawił bardzo wcześnie, na samym początku.
A niektórzy przybysze w Judei nauczali braci, jeśli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju Mojżesza, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatarków między nimi, a Pawłem i Barnabą, postanowili, że Paweł i Barnaba oraz jeszcze kilku z nich pójdą w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. Wyprawieni przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu pogan, czym sprawili wielką radość wszystkim braciom. A gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół apostołów i starszych i opowiedzieli o wszystkim, czego Bóg przez nich dokonał. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszy, którzy uwierzyli, powstali i powiedzieli, trzeba ich obrzezać i nakazać, żeby dochowywali prawo Mojżesza.
Przyszli do zboru w... Nie.
Przybysze z Judei.
Przybysze z Judei przyszli do zboru w Antiochii. Bodajże Antiochii. I powiedzieli, że trzeba tych wierzących tutaj pogan obrzezać. No i Paweł się temu przeciwstawił. Poszedł do Jerozolimy, a tam to samo. Ci sami, może nie dokładnie te same osoby, jak studiowaliśmy, ale te same poglądy.
Ta sama postawa.
Te same poglądy na zbawienie. Jezus tak, ale plus obrzezanie, aby przestrzegać prawa mojżeszowego. Tak. A to było potrzebne?
Nie.
Nie było potrzebne.
Zostało to wyjaśnione.
Zostało to wyjaśnione, że poganie nie muszą się obrzezywać. A Żydzi? Do zbawienia im też niepotrzebne. Bo prawo Nowego Przymierza nie mówiło nic o nakazie obrzezania. Żyd, jeżeli się obrzezuje, to w ramach tego, co Bóg powiedział Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. Ale nie w ramach Nowego Przymierza. I tak, to jest bardzo ważne.
Tutaj była sprawa pogan dotyczyła.
Tak, tu
stricte,
sprawa
dotyczyła nie?
pogan, tak. Natomiast co jest ważne, zobaczcie. Jeżeli wrócimy do listu do Filipian, to mamy podobny problem niepokojenia ludzi, tak? Prześladowań z powodu ich wiary. Z powodu ich wiary. I teraz jeśli Paweł mówi, strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników i strzeżcie się obrzyzywaczy, to według was, według tego, co przestudiowaliśmy, kto według was to jest? O jakich ludzi chodzi?
Tacy na przykład, którzy poznali prawdę Ewangelii, nawet mogli ją zrozumieć, ale wracają jednak do i skłaniają się do tego...
I żeby, innych jeszcze i, nakłaniają do tego samego.
Żeby wracali właśnie do obrzyzywania, do sprawiedliwości z prawa, z własnym.
Do tych, którzy dodają coś do tego, co jest głośno.
Też niekoniecznie wierząc, że to jest słuszne czy szczere, ale dla samych siebie.
Czyli to jest chyba te trzy słowa... Tak mi się wydaje, że oddają charakterystykę jakby tych ludzi, o których mówi Paweł, że to nie są trzy, niekoniecznie to są trzy rodzaje ludzi, tylko są to ci sami, jak gdyby. Tylko trzy aspekty, że to się łączy chyba.
Hmm? Ja chciałabym dodać, że tu chodzi o moim odczuciu, że tu chodzi o Żydów.
Według twojego odczucia, że chodzi o Żydów, tak? Bardzo prawdopodobne, Aniu. Bardzo prawdopodobne, że chodzi o że byli to ludzie pochodzenia dzieci Abrahama, tak.
Dlatego, że jak żeśmy czytali w Dziejach Apostolskich, to tam niektórzy faryzeusze, którzy uwierzyli, tak. To jest napisane, mm-hmm. to tak by sugerowało, że tu chodzi o Żydów, którzy się nawrócili, przyjęli Chrystusa, a mimo to ciągnęli z powrotem.
Tak, wracali z powrotem. Ten sam problem, zauważcie, był w liście do Hebrajczyków, kiedy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa było niebezpieczeństwo, że oni wrócą do świątyni ziemskiej, bo jeszcze stała, i do całego tego prawa, które opierało się na ziemskiej świątyni, czyli prawa mojżeszowego, takim jako ono było. Że oni powrócą i zaczną to z powrotem robić.
Do czasu zburzenia świątyni jeszcze wszystko było jakby...
A tu świątynia jeszcze stała.
...praktykowane i możliwe. Tak?
Więc teraz popatrzcie, kiedy się ten problem zaczął?
Już na początku.
Przez ile listów się przewija?
Przez wszystkie.
Ciekawe. Ciekawe, nie?
Przez większość.
To od początku.
Taka większość. Jak nie więcej... To mniej, ale ten problem tych ludzi się pojawia wszędzie. Oni byli wszędzie. I nie zabrakło ich Filipii. Dlatego Paweł robi taki wykład, byśmy powiedzieli, po co ten wykład o wierze i uczynkach, skoro oni mają rozeznanie, cierpią z Chrystusem, wiarę mają. Po co ten wykład? Fundamenty wiary, po co to tłumaczyć? Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tam byli ludzie, którzy im mieszali w głowach, to Paweł uznał za stosowne przedstawić siebie jako tego, który polegał na ciele i pokazać im od nowa, wytłumaczyć czym jest wiara w Jezusa Chrystusa. Jeżeli to weźmiemy pod uwagę, to ten wywód trzyma się kontekstu. On jest, łatwo go wytłumaczyć, dlaczego Paweł akurat tutaj tak tłumaczy. Zauważcie, że tam, gdzie jest problem, czasami podstawy wiary są tłumaczone. To, kim jest Jezus, na przykład. Po co? No bo było zagrożenie. Czym jest wiara w Galacjan? Po co te wszystkie wykłady? Ano, kiedy było zagrożenie, to Paweł przypominał po prostu pewne rzeczy. I zaczynał znowu od podstaw. Więc tak jak to rozumiem, zobaczcie, rozdział trzeci zaczyna się strzeżcie się psów. Teraz patrzymy na kolejność jak gdyby słów i Paweł mówi dalej, my bowiem jesteśmy obrzezani i tłumaczy wiarę w Jezusa Chrystusa. Tak? Że ona jest tak naprawdę zbawiająca. Ale wcześniej ostrzegł przed... Ja zrobiłem tą lekcję w ten sposób, żebyśmy nie musieli sobie dużo tłumaczyć psów. Mam wrażenie, że po przestudiowaniu tego listu pod kątem zbawienia z wiary i prób zbawienia się z uczynków, tak, kiedy to rozumiemy, łatwiej jest zrozumieć, kto to są ci psy, źli pracownicy i obrzezywacze. Bo my tam nie byliśmy. Dla nich to było oczywiste, o czym Paweł mówi. Dla nas nie. My musimy poznać, wniknąć w list, bo my tam nie byliśmy, żeby zrozumieć, dlaczego Paweł pewne rzeczy pisze. I oczywiście robiłem to w takiej kolejności, jak dla mnie było to zrozumiałe, łatwiej, tak? Więc mam nadzieję, że też łatwiej, jak gdyby wam jest teraz zrozumieć, o kogo chodzi w drugim wersecie.
I też musimy pamiętać o tym, bo my dzisiaj nie żyjemy wśród Żydów tutaj. Nie ma, Żydzi nie przychodzą na nasze zgromadzenie, tak? I generalnie mało Żydów jest w Polsce, ale wtedy, kiedy to się działo, to mnóstwo Żydów uwierzyło, dużo Żydów uwierzyło, tak? Na początku to do Żydów to wszystko doszło i dopiero później do pogan. Więc dlatego też trzeba patrzeć na to, jakby na te proporcje też, czyli to w kontekście, kto to mógł być. Bo dzisiaj, na przykład ci, co w Polsce nawołują do pewnych rzeczy i tak dalej, tak naprawdę oni do niczego nie wracają, bo oni nigdy nie mieli być obrzezywani, tak? Więc jak ktoś może do tego wrócić, jak jest z pogan, prawda?
Tak.
Trzeba pamiętać też o tym. My nie wiemy na 100%, tak, dokładnie, nie, bo różne sytuacje mogły się zdarzyć, ale tam, tak jak czytaliśmy, no inne miejsca Biblii pokazują nam, że to właśnie bardzo mocno z tych stronnictwa, tak, faryzeuszy, okej, okay, nawracali się, ale jednak tak ciężko im było to jakby zostawić w kontekście
natomiast,
zbawienia. Natomiast, na Bogę chcieli to wszystko narzucić.
Natomiast nie jest wykluczone, że spotkacie się z ludźmi, nie Żydami wcale, którzy uwierzyli w prawdziwą Ewangelię, na początku wszystko z nimi było dobrze, a potem zaczynają głosić sabat, prawo mojżeszowe, jakieś ofiary, uczynki. Zaczynają to głosić. I zaczynają jak gdyby pokładać swoją ufność w tym właśnie, co robią dla Boga. Tłumaczą, że oni to robią, bo oni uwierzyli. Ale tak naprawdę, jeżeli ich przycisnąć do muru, to powiedzą, bez tego jesteś nieposłuszny, grzeszysz i nie będziesz zbawiony. Jeśli łamiesz prawo sabatu, jeśli łamiesz prawo diety, tak, to nie będziesz zbawiony. To Bogu się nie podoba. To ty zapierasz się wiary. Spotkacie takich ludzi. Spotkacie takich ludzi, którzy będą namawiali do powrotu do Mojżesza w ich własnej interpretacji. Tylko co za tym idzie? Straszne rzeczy za tym idą, słuchajcie. Dobrze, mamy to omówione, tak? Jakich jeszcze Paweł nazywa, słuchajcie, te zagrożenie? Zobaczcie 18 werset.
Wrogowie Krzyża Chrystusa.
Dlaczego są wrogami Krzyża Chrystusa?
Ponieważ podważają...
Ewelina, czytaj werset. Czytaj werset.
Postępują inaczej.
Jak, co znaczy inaczej?
Odwrotnie do tego, jak postępuje Paweł, Tymoteusz i inni.
Czyli jest pewien weryfikator. Paweł powiedział, jak postępuje, mówi, jak trzeba postępować, a oni mówią, są wrogami, bo Paweł jest kim? Byśmy powiedzieli, przyjacielem krzyża. Dlaczego? Bo jego życie o tym świadczy. A oni są wrogami nie dlatego, że ktoś sobie to wymyślił, tylko że ich postępowanie jest odwrotne do Pawła. Czyli Paweł polega na czym w kontekście? Na wierze, a oni... Na tym, co robią. Czyli nie naśladują Pawła. I dlatego są wrogami krzyża. Bo w jakim sensie wrogami krzyża są? No, popatrzcie. W jakim sensie są wrogami krzyża? Skoro nie naśladują...
Nie muszą zbawienia z samej ofiary.
Wrogami krzyża... Co mówił krzyż? Tak w przenośni. Ofiara Jezusa Chrystusa gładzi grzechy raz na zawsze. I jesteś wolny od swoich grzechów. I Paweł mówi, do wolności jesteście powołani, tylko w tej wolności nie pobłażajcie grzechowi, tak? Ale do wolności jesteście powołani, jesteś wolny. I żyj w tej wolności. Natomiast oni byli wrogami krzyża, czyli oni kwestionowali to, co się stało na Golgocie. W pewien sposób, tak? Oni nie kwestionowali, że coś tam się stało, że Jezus umarł. Tylko, że oni powiedzieli tak, musisz o tak postępować. A Paweł mówi, a ja właśnie przystałem tak. Tak na to mieć nadzieję. Nie pokładać ufności w ciele. Na własne interpretacje, to są własne interpretacje, zauważcie. Paweł w tej gorliwości mówi, był prześladowcą krzyża, będąc nienaganny. I zobaczcie, o czym jeszcze oni myślą. 3.19. Co ciekawe, wydawałoby się, że to jacyś super duchowi.
O tym, co ziemskie.
O, zobaczcie, myślą o tym, co ziemskie, co cielesne. Ich Bogiem co jest?
Brzuch
ich jest ich Bogiem.
Chwały chcą.
Zobaczcie, Rzymian 16,18. My już czytaliśmy ten werset. 16,18. Paweł w Rzymie też mówi, żeby ich się strzec. Popatrzcie. Rzym, Filipia, Galacja, Korynt. To wszędzie było.
Piotr mówi do rozproszonych i tam też powołuje się na fałszywych nauczycieli.
Dokładnie.
Tak,
wszędzie. To było wszędzie. Słuchajcie, to jak gangrena się rozchodziło.
Rzymian
16,18. Dobrze?
Tak.
Podałem?
Chyba tak.
Gdyż tacy nie służą naszemu Panu Jezusowi.
Może jeszcze werset wcześniej.
17.
A proszę
17.
Was, bracia, abyście wypatrywali tych, którzy powodują rozłamy i zgorszenia przeciwko tej nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Gdyż tacy nie służą naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi. A przez gładkie słowa i pochlebstwo zwodzą serca prostych ludzi.
Jak postępują? W Koryntian co było? Mówią jak aniołowie światłości, ale są sługami diabła. Ale mówią pięknie.
Własnemu brzuchowi służą.
Tak. Dlaczego? Oni mówią pięknie, ale służą sobie, dla siebie, żeby mieć satysfakcję i nie cierpieć prześladowań. Powodują co? Rozłamy w nauce, zgorszenia w nauce, którą wam podaliśmy. A jaka była nauka podana dla Rzymian? Że Żydzi i poganie razem, że nie ma podziałów, że jest jedno prawo dla jednych i dla drugich. Że w tym, co nie jest prawem, jest wolność. Że nie należy przywiązywać do tego wagi. Popatrzcie, co w Kolosach było. Przychodzili tacy i nauczali czego? Własnej wykładni, oddawania czci aniołom. Mówi, już niektórzy z was zaczęli to robić. Patrzcie, oni byli wszędzie. I co jest dla nich charakterystyczne? Oni sobie służą, dla własnego brzucha. Myślą o tym, co ziemskie. Więc to są tak naprawdę ludzie cieleśni. I namawiają do postępowania według jakiego wzoru?
Prawa.
Jakiego wzoru? Własnego.
Według własnego, wypatrzonego prawa.
Chcieli pozyskiwać uczniów, nie?
Własnego.
Dla własnych celów później.
Nie takich, jak Paweł podawał Ewangelii, tylko własnych. To jest ich charakterystyka i zagrożenie. To jest zagrożenie. Również dla Filipian. Że mogli dać się zwieść ich pięknym słowom. Piękne słowa, ale fałszywe. Sprowadzające z drogi wiary. Dlatego teraz jaka jest obrona, słuchajcie. I gdzie mamy pierwszy fragment o obronie?
Pierwszy werset.
Co mamy tam?
Pisać do was o tym samym mnie nie męczę. Ale, a dla was jest bezpieczne.
Radujcie się w Panu.
Radujcie się w Panu. Radujcie się w Panu i strzeżcie się ich. Czy ich nauka dawała radość w Panu?
Nie.
Nie, ich nauka dawała strach.
Zaniepokojenie.
Wątpliwości. Czy dobrze robię, czy źle robię? Czy trzeba, czy nie trzeba? A jak trzeba, to czy dobrze robię? I tracisz radość w Chrystusie.
Może za mało.
Tracisz radość w Chrystusie. Nagle zaczynasz myśleć o tym, co robisz. Bo przyjąłeś nauki, z którymi się nie identyfikuje. Tych nie znasz. Bo jeżeli ty masz żyć w pobożności w Chrystusie, to nikt nie musi cię uczyć tego. Ale jak do ciebie trafia nauka, której ty nie znasz, która nie została ci głoszona w czasie Ewangelii, to ty musisz ją poznać, ty ją poznajesz i zaczynasz się bać, bo ty jej nie rozumiesz, zaczynasz to robić, nie wiesz czy dobrze i gubisz się. Jaki poganie znał prawo mojżeszowe? Jemu przychodził, podawał wykładnie i on mówił, taka jest, bo Żyd powiedział. A jak on miał to sprawdzić? I strach był. Dlaczego? Bo on tego nie rozumiał. Mówił mu mądrzejszy Żyd. A on tego nie rozumiał. I zaczynał się niepokój.
Chłopak sobie do mnie napisał, to wspominałam tą kiedyś odnośnie, że trzeba przestrzegać tego szabatu, ale sam napisał, że on nie przestrzega, bo pracuje i nie ma innej pracy i słuchajcie, żadnej radości w Panu. A szabat miał być no właśnie tym dniem, kiedy Żydzi nie pracowali, mogli się radować w Bogu, tak? Wtedy bardziej się na tym skupiać. A człowiek nie ma tej radości. On zaczyna kombinować. Co ja mam zrobić teraz? Rzucić pracę? Wziąć inną, a znać inną, gdzie
na pewno... Zaufać Panu i rzucić pracę. Tak?
Skoro
to jest po Bożemu, to Pan się przyzna do tego i da mu pracę, że nie będzie z sobą. Ale wyraźnie nie ufa, tak?
Ale ma w tej chwili problem, tak? Czyli nie ma tej radości. Nie ma tej radości w Panu.
Ja powiem, że nigdy nie to już wychodzi z mojej głowy, jak poznałem adwentystów, no to więc oni mówili, że w sobotę nie można kopać. A akurat w Armii to było tak gorąco, a ja to jeszcze nie zdążyłem kąpać się. Mówię, to grzech, bo w sobotę nie można kąpać się. I ja ten cały dzień, z soboty, z rana, to ja męczyłem się, bo po prostu pracowałem gdzieś i ten piasek, brud, jak wchodzi w ciebie, to wiecie, jak potem swędzi, nie? I ja nie myślałem, ja myślałem tylko, kiedy będzie kończyć się, to już będzie już ciemno, robi się, żeby pójść spokojnie kąpać się. Naprawdę, potem jak zastanawia się, potem myślę, naprawdę to jest chore było, to jest nie powinno tak być.
Widzisz, bo nikt się nie pojawił i nie powiedział w tamtym momencie, słuchaj, szabat nie jest dla pogan. O, już tak ogólnie
ale
mówię.
W szabacie można było się kąpać.
Słuchajcie,
to już jest tak.
Czyli obroną jest radowanie się w Panu.
Tak.
I chciałbym, żebyśmy parę fragmentów przeczytali o radowaniu się w Panu. Znalazłem taki fragment w Rzymian 12 rozdziale. Rzymian 12 rozdział. 12 werset.
Radujący się w nadziei, cierpliwi w ucisku, nie ustający w modlitwie.
Radujący się w czym?
Nadziei.
Pamiętajcie, radujący się w nadziei. To jest radość. W nadziei. Masz jakąś nadzieję i ona daje ci radość. Radość ci daje i ty się w tym radujesz. Pamiętajcie to.
No to 21, później będzie Filipa.
Dalej?
Nadzieję.
Tak, będzie jeszcze to. 14 rozdział, 17 werset. Chodzi o to, że ja to cały czas w kontekście wywodu Pawła sprzed tygodnia, rozumiecie?
Tak.
Cały czas w kontekście wywodu Pawła. Dlatego zawęziłem to.
Boże, bowiem to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.
Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Sprawiedliwość w Duchu Świętym. Radość i pokój. To jest Królestwo Boże. Następny fragment. 1 Jana. 4 wersety 1 rozdziału. 1 rozdział, 4 wersety.
Może za mnie.
Tak odstępujesz? To, co było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, o słowie życia. Bo życie zostało objawione, a my je widzieliśmy i świadczymy o nim. I zwiastujemy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione. To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy mieli z nami społeczność. A nasza społeczność to społeczność z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. A piszemy to wam, aby wasza radość była pełna.
Co daje pełnię radości?
Społeczność.
A jak ona może się... Jak można dojść do społeczności z Ojcem i Synem?
Przez
co?
Społeczność.
Jak można dojść do społeczności z Ojcem i Synem?
Przez wiarę.
Przez co?
Wiarę.
Przez wiarę. Przez wiarę. A wiara co daje? Nadzieję, bo są obietnice. Więc teraz popatrzcie. jeśli zostaliśmy usprawiedliwieni przez wiarę i wiemy, że nasze grzechy zostały nam przebaczone, że żyjemy dla Chrystusa i postępujemy ku chwale Chrystusa, ale nie dlatego, żeby się tam dostać, a dlatego, że tam już jesteśmy. Nie w sensie dosłownym, ale dlatego, że wszystko mamy obiecane z wdzięczności i radości. Dlaczego? Bo Chrystus nam zapewnił to przez swoją ofiarę. Sprawiedliwość mamy, radość i pokój w Duchu Świętym. Ale jeśli człowiek nie wystarczy mu sprawiedliwość w Jezusie Chrystusie, to co zaczyna się? Niepokój. Niepokój się zaczyna. Dlaczego? Bo ktoś ci wmówił, że ty musisz przestrzegać tego, tego i tego i to jeszcze tak, tak i tak, jak on ci wytłumaczył. I wszystko w kontekście prawa mojżeszowego. I tracisz radość. A Paweł mówi, radujcie się w Panu i strzeżcie się tych ludzi. Raduj się z tego, co masz w Chrystusie. Polegaj na Nim. Masz obietnicę i masz sprawiedliwość. Nie swoją. I ciesz się z tego. I nie pozwól, żeby ktoś ci tą radość zabrał. Swoimi fałszywymi naukami. Bo ktoś ci każe nie jeść wieprzowiny, ty ją raz w pół roku zjesz, bo się zapomnisz, albo ktoś ci wciśnie i będziesz szczęśliwy? Nie będziesz. Będziesz sobie robił wyrzuty, będziesz chodził z wyrzutami sumienia. Dlaczego? Bo kupiłeś fałszywą naukę. Ja taki przykład tylko daję. Wkładasz na swoje plecy jarzmo, którego nie uniesiesz, bo lepsi byli, co nie uniesi. Rozumiecie, dlaczego Paweł mówi radujcie się, a potem mówi strzeżcie się ich? To jest obrona. Jeżeli radujesz się w Panu i masz przed oczami, przenośni mówię, tak? Dzieło krzyża, nie zapominasz o nim i masz świadomość tego, jaki byłeś i co Bóg ci wybaczył, to ciesz się z tego i nie przyjmuj żadnych dodatkowych jarzm.
Galacja, no kłania się, tego chyba nie czytaliśmy, chyba że
no to przeczytaj.
Galacja 3, 1 do 3. O głupi Galaci, którzy was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie, was, przed którymi oczami został wymalowany Chrystus, przed których został ukrzyżowany. Tego tylko chciałbym się od was dowiedzieć. Czy przez uczynki prawa otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie wiary? Tak głupi jesteście? Rozpoczęliście duchem, a teraz kończycie ciałem? I to wszędzie się powtarza.
Tak, tylko chciałbym zauważyć, że Paweł tutaj kładzie nacisk na radość. I mówi, że przyjęcie fałszywej nauki zabiera radość ze zbawienia. Tracisz radość. Tracisz radość. I to jest zagrożenie. Poważne. Dlatego jeszcze będzie dalej powtarzał. Radujcie się w Panu i mówił, co macie robić. I tam nie ma nic z tego, co było wprost nadane z wszystkimi prawami, które miały być przestrzegane w świątyni. Nic z tych rzeczy nie ma. I nie mówi nic o obrzezaniu. Będziemy mieli jak trwać w Chrystusie. Dobrze. Co jeszcze dalej? Obrona jest. Radowanie się i jednocześnie co? Nie pokładanie ufności w ciele, zobaczcie. Bo pokładanie ufności w ciele zabiera radość. Ale za radością co idzie w trzecim wersecie? W kim chlubienie się?
W Chrystusie Jezusie.
To daje radość. Dlaczego? Ja się chlubię w Chrystusie, bo co Chrystus zrobił?
Zgładził moje grzechy.
On zgładził moje grzechy. Moja sprawiedliwość jest dzięki Niemu. Ja się chlubię Jezusem Chrystusem. Chlubię się swoją sprawiedliwością w Jezusie Chrystusie. I to jest moja radość. Ale kiedy zaczynasz pokładać ufność w ciele, to ta radość pryska. Popatrzcie na werset trzeci. To jest obrona. Bo nikt nie mówi, żebyśmy do rękoczynów tam dochodziło, nie? Obroną jest nie przyjmowanie tej nauki, ale ty na nią jesteś odporny wtedy, kiedy trwasz w zdrowej.
Trzeba strzec się, tak? Mieć uwagę na tych ludzi, bo to słowo właśnie to oznacza, nawet patrzeć, tak? Czyli widzieć i strzec się.
Więc jeżeli nie masz poznania Słowa Bożego i nie rozumiesz zdrowej nauki, nie rozumiesz tego, to łatwiej dasz się zwieść. Dlaczego? Bo to nosi pozór po mądrości, jak mówi list do Kolosan. Pozór ma jak najbardziej. W słowach mądrości ludzkiej wydajesz to takie mądre. A to nie jest mądre. I dasz się oszukać. Zobaczcie dalej. Gdzie mamy jeszcze o obronie? Zobaczcie, werset 10-12. Czy tam mamy coś o obronie? Bo pomijam ten fragment, gdzie Paweł robi wywód, no bo to już omawialiśmy. Ale 10-12 werset. Co jest tam w obronie? Jaka jest obrona?
Poznanie.
Czytamy. Żeby poznać Jego moc i moc Jego zmartwychwstania oraz swój udział w Jego...
Żeby
poznać Jego i moc Jego zmartwychwstania oraz swój udział w Jego cierpieniach, upadabniając się do Jego śmierci, aby jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania z martwych. Nie żebym to już osiągnął. Co to?
Powstanie z martwych.
Tak. Powstanie z martwych. Albo już był doskonały. Ale dążył, aby pochwycić to, do czego zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Czyli na co Paweł czeka?
Na przyszłość.
Na powstanie z martwych, tak? On czeka. On jeszcze tego nie dostąpił. Ale z powstaniem z martwych coś się wiąże. Co ma bardzo ścisły związek z tym nauczaniem tutaj. To jest bardzo ważne, słuchajcie. I pochylmy się nad tym. 1 Koryntian 13:10. Tam jest duży wywód. Sięgamy do niego, bo tam jest, byśmy powiedzieli, opracowanie. Całe opracowanie na ten temat. 1 Koryntian 13:10 mamy najpierw. 13:10. Najpierw.
Ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy przeminie to, co jest cząstkowe.
Paweł co mówi? Że doskonałe przyjdzie dopiero. A to cząstkowe przeminie. Mówi, wiedza to wszystko przeminie. Natomiast nastanie doskonałe. I teraz co mówi o doskonałości w 15 rozdziale 53-55? Tylko ten kawałek czytamy, bo omawialiśmy cały rozdział, ale ja chodzi o podsumowanie.
Co zniszczalne, przepraszam, musi przeodziać się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co zniszczalne, przeoblecze się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to słowo, które jest napisane. Połknięte jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci Twoje żądło? Gdzież jest opiekło Twoje zwycięstwo?
Co się wiąże ze zmartwychwstaniem?
Nowe ciało.
A co się wiąże z nowym ciałem? A co się wiąże z nieśmiertelnością? Dlaczego będzie nieśmiertelność? Brak grzechu. Dlatego Paweł czeka na... Co on chciał zrobić w tym ciele wcześniej? Osiągnąć nienaganność. A okazało się, że ta jego nienaganność była gnojem. I on mówi, gdzie ja znalazłem nienaganność? Nie we własnym ciele. W Chrystusie znalazłem. I teraz czekam na zmartwychwstanie, żeby już w ogóle nie grzeszyć. Jeżeli ktoś szuka usprawiedliwienia i bezgrzeszności w swoich uczynkach i w swoim ciele, to przestaje czekać na zmartwychwstanie, bo jemu jest dobrze tu. Tylko, że sam siebie oszukuje. Patrzcie, jak to z kontekstem działa. Dlaczego jest cały wywód? Tu nie chodzi o przyzwolenie do grzechu, jak Paweł mówiliście do Rzymian, tylko o świadomość, że ty dostępujesz wyzwolenia w nowym ciele. I nie szukaj doskonałości w tym. Bo go jej nie osiągniesz. Bo te ciało nie odziedziczy Królestwa Bożego. A ci, którzy tam przychodzili, nauczali, co mówili? Paweł, oni mówi, sami nie przestrzegają tego prawa. A was namawiają. Bo oni sami go nie przestrzegali. Nie byli w stanie. Więc Paweł oczekuje na doskonałość. czyli na zmartwychwstanie w bezgrzesznym ciele. On na to czeka, zobaczcie. On tego jeszcze mówi, nie osiągnąłem jeszcze, już bym był doskonały. On mówi, jeszcze nie jestem. W tym sensie, że nie dostał tego ciała. On mówi, czeka na to, dąży do tego. Ale dążę, aby pochwycić to, do czego zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Został pochwycony przez Jezusa Chrystusa do czego? No. Ostatnie dwa wersety tego rozdziału.
Do powstania z martwych i przemienienia.
Do bycia z Nim. Do tego został pochwycony. Ja mówię, ja dążę. Chrystus mnie pochwycił, ale nie zabrał mnie z tej ziemi. Ja tu żyję. I dążę do tego. Zmierzam. Do nagrody w górze. Tak? Popatrzcie, co trzyma Pawła przy... w wierze.
Obietnice.
Nadzieja. Obietnice. Paweł nie pokłada już ufności w tym ciele tutaj. Nie pokłada ufności w swojej sprawiedliwości. On został usprawiedliwiony przez Jezusa Chrystusa i czeka na to, co nastąpi. Wbrew temu, co ci ludzie myślą, bo oni myślą o tym, co ziemskie. Ich Bogiem jest ich brzuch. Popatrzcie, jaka totalna różnica. Czyli jaka jest obrona? O czym trzeba pamiętać?
O tym, co jest prawdziwe.
O obietnicach. Pamiętacie, w czym był problem Hebrajczyków?
O tym sobie pomyślałem. Widzialne, niewidzialne.
Tak, zapomnieli. Oni po prostu pogubili się. Za długo było niewidzialne. Tak. Za dużo było problemów, a tu jest świątynia. Tam wszystko widać. Takie wszystko można dotknąć. Takie ładne, piękne. A Słowo Boże mówi, pamiętaj o tym, co niewidzialne, bo twój kapłan jest niewidzialny, świątynia jest niewidzialna, obietnice są jeszcze niewidzialne. Wszystko jest na przyszłości należy. Nic nie widać i masz w to wierzyć. I nie zwracaj się do tego, co widzialne. To jest trudne. Na tyle trudne, że zobaczcie, w wielu listach jest napomnienie, żeby trwać w wierze, a nie w oglądaniu. Bo w wierze, nie w oglądaniu pielgrzymujemy, jak mówi Paweł w liście do Koryntian II. To jest obrona. Trwać w wierze. I pamiętać, co jest celem. A celem nie jest tu, a życie z Chrystusem w nowym ciele. To jest cel. Ale on jeszcze nie nastąpił. Paweł mówi, jeszcze to nie nastąpiło. Ja jeszcze nie już, żebym to miał. Tak? Nie mam jeszcze tego.
Ale możemy radować się z tego, co już mamy, czyli zdarowanych grzechów, z ofiary Jezusa Chrystusa jest tego zbawienie.
Tak. Tak. I nie dajmy sobie zabrać tej radości. Bo możemy ją sobie
to,
dać
co
zabrać.
Masz, plus obietnicę wieczności tego, co jeszcze będzie, co jeszcze nie nadeszło, ale tego oczekujesz, to jest dla ciebie pewne, że tak będzie. No i masz radość.
I pamiętaj, że to, co masz, masz dzięki wierze obiecane. Jeżeli nie trwasz w wierze, nie masz działu w królu.
Nie dzięki uczynkom.
Nie dzięki twoim. Nie możesz wracać. Nie możesz oglądać się tego, co wstecz. Wracaj do tego, co wstecz.
Nie.
Zmierzaj do przodu. Do nagrody w górze. Nie cofaj się. Dobra. Słuchajcie, dalej mamy 15 werset. To już sobie powiedzieliśmy te wersety tutaj. 12, 13, 14, ale teraz mamy tutaj. Paweł co mówi? Jaka jest jeszcze obrona? 15 werset.
Ilu więc nas doskonałych jest, tak myślmy, jedność.
Ilu nas jest doskonałymi? Tak myśmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. No to przepraszam bardzo. Paweł mówi, że dąży do doskonałości, a tu raz ilu jest doskonałymi? Jak to wytłumaczycie?
W tym, co już poznali. Tutaj, bo jest, a jeśli o czymś inaczej myślicie, to i to wam Bóg objawi.
No, co to znaczy, że są doskonali? Ilu nas jest doskonałymi?
Ta doskonałość jest od Boga, tak?
O jaką doskonałość chodzi? O jaką doskonałość chodzi?
O to, że oni nie przyjmują tego od ich sprawiedliwości, z tych uczynków, że oni nie rozumieją chyba tą ofiarę. Tak? to, co wszystko przeżyli, całą ufność w tej ofierze.
To jest oczyszcza dzięki wierze, tak?
A Paweł wcześniej pisze tak, że jesteśmy obrzezaniem w duchu.
W jakim sensie są doskonali, no? Jeszcze. No niech ktoś jeszcze. Mówcie jeszcze, co myślicie. No dobrze. Jeszcze. Zobaczcie Hebrajczyków 10:14. Dobrze, tylko widzicie, chodzi o to, że jak gdyby dobrze myślicie, tylko cała kwestia polega na tym, ja zawsze mówię, żeby to sprecyzować, nie? Że ktoś kiedyś zapyta,
to chciałem powiedzieć o wierze,
to żeby człowiek jasno mógł powiedzieć, jasno wytłumaczyć, nie? Żeby był pewny tego, że Słowo Boże nas przekonuje, nie? Bo mówimy, ale dobrze jest przeczytać Słowo w tym miejscu. Hebrajczyków 10:14.
Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni.
Uczynił doskonałymi?
Tak.
W jaki sposób? Jedną ofiarą. Co zrobiła ta ofiara?
Składziła grzechy.
W ten sposób jesteśmy doskonali. Żaden grzech już na nas nie ciąży z tych, które popełniliśmy. Usprawiedliwieni z wszystkich grzechów. Zobaczcie jeszcze 1 Koryntian 2,6. 1 Koryntian 2,6. Jeśli dobrze zapisałem, to 1 Koryntian 2,6. No i coś chyba pomieszałem. Zaraz, jeszcze chwilkę.
Jest to doskonałość.
Tak?
Głosimy jednak mądrość wśród doskonałych, ale nie mądrość świata i władców tego świata, którzy się mijają. Lecz głosimy mądrość Boga w tajemnicy, zakrytą mądrość, którą przed wiekami Bóg przeznaczył ku naszej chwale.
Kto tu jest doskonały? Wierzący w Jezusa Chrystusa. Pamiętacie Koryntian? Nie, że bezgrzeszni, ale doskonali w sensie usprawiedliwienia z grzechów przez Boga. Więc Paweł mówi, że on, popatrzcie, tak jak zbawienie, ma kilka aspektów, prawda? W pewnym sensie jesteśmy zbawieni, ale w pewnym sensie czekamy jeszcze na zbawienie. Bo ostatecznie zbawienie nasze wypełni się, kiedy otrzymamy nowe ciała, tak? Ale jesteśmy zbawieni z naszych grzechów przez wiarę? Jesteśmy. Bóg nas usprawiedliwił, więc jak gdyby jest kilka aspektów. Tak samo tutaj wydaje mi się, że chodzi o to, że jeżeli Paweł mówi, jesteście ilu was jest doskonałymi, tak myślmy, czyli wszyscy, którzy zostaliście usprawiedliwieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa, tak myślcie.
Czyli tak jak w pierwszym wersecie, tak Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie.
Dokładnie tak. Chodzi o to, że Paweł mówi tak, teraz jest taki, wiecie, barometr. Wszyscy, ilu nas więc jest doskonałymi, tak myślmy, jak? Tak jak ja wam mówię. I teraz jest sprawdzian.
Nie tak jak oni.
Kto myśli jak? To jeżeli ty myślisz tak jak on, to ty jesteś doskonały, usprawiedliwiony jesteś przez wiarę w Jezusa Chrystusa, czy nie w końcu? To skoro jesteś, to czemu idziesz za tą nauką? A skoro nie jesteś, no to temu tak nie myślisz. I wiecie, to jest też moment zastanowienia dla wierzącego, czy nie poszedł w złą stronę. Bo to nie znaczy, że tu jest, wiecie, rozcięcie, tak? Jak ktoś już za nimi poszedł, to on niewierzący. Nie, 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 nie. Zastanów się. Paweł mówi, stań w tym miejscu i pomyśl, gdzie ty jesteś. Ilu nas wtedy jest doskonałymi? Tak myślmy. A jeśli coś inaczej jeszcze myślicie, to wam Bóg objawi. Nie wszystko od razu zrozumiecie. Ale to, co my wam tutaj mówimy, tak myślcie. Jeżeli jesteś usprawiedliwiony przez wiarę w Jezusa Chrystusa, to trwaj w tym, co mówi ci nauczanie apostolskie. I teraz oni są doskonali, ale mogą nie wszystko rozumieć? Mogą. Zobaczcie, Efezjan 4,13.
Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa.
Dojrzewamy duchowo? Wzrastamy? W mądrości i w poznaniu? Czy od razu wszystko mamy? Nie. Jeden szybciej, drugi wolniej. Nauczyciel rozumie, wykłada tym, którzy zaczynają rozumieć. Duch Święty wszystkich przekonuje i w ten sposób, bo cały kontekst o tym mówi, tak, że Bóg tych uczynił tym, tak.
Jeszcze dwa wersety przeczytaj.
No, przeczytaj.
Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi każdym powiewem nauki, przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu, lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w tego, który jest głową Chrystusa. Idealnie.
Idealnie się wpasowuje, dlatego mówię, to jest bardzo ważne, że my nie wszystko od razu wszystko wiemy. Tak?
Ale wzrastajcie i nie dajcie się oszukać.
Na manowce nie zajdźcie, fałszywej nauki. Wzrastajcie w wierze i w poznaniu Pana Jezusa. Więc jeśli jeszcze o czymś inaczej myślicie, to wam Bóg objawi. Ale trwajcie, jeżeli jesteście usprawiedliwieni, jeżeli jesteście sprawiedliwi, tak? To trwajcie w tej sprawiedliwości, w której jesteście sprawiedliwi. Trwajcie w wierze w Pana Jezusa Chrystusa i niech wam nikt nie zabiera tej radości. Kolejny fragment Jakuba 1,4. Znany. Teraz będą same dwa znane. Takie, że wszyscy znają. Jakuba 1,4. Mądrość jest potrzebna, tak? Przeczytaj może jeszcze jeden, dwa wersety, żeby kontekst był.
Od drugiego. Potrzebujcie sobie za najwyższą, największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, to prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpienia.
Tak. Czyli co? Potrzeba mądrości?
Tak.
Kto ją daje?
Bóg.
Więc mądrość jest potrzebna, żeby zrozumieć wolę Bożą. Dobrze Paweł tutaj pisze? Ilu jest z was doskonałymi? Tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie? I to wam Bóg objawi. Tylko trwajcie w tym,
co już osiągnęliście.
Dokładnie. Trwajcie w tym, co już osiągnęliście. Trwajcie w wierze w Pana Jezusa Chrystusa. Nie idźcie za fałszywymi naukami. Nie dajcie się zwieść i zabrać, okraść się z radości. Bo to na własne życzenie. Pamiętajcie, że to jest wybór każdego człowieka, za jaką nauką on idzie. Nikt nie jest maszyną. Okej. I jeszcze jeden fragment, jeszcze bardziej znany, 2 Tymoteusza 3:16-17. Kto zacytuje?
2 Tymoteusza?
Tak. 3:16-17.
Całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, tak. Do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany.
W pewnym sensie jest doskonały, a tu ma poznawać Słowo Boże, żeby być doskonały w postępowaniu, żeby rozumieć, czego Bóg od niego wymaga, a czego nie. Dlaczego? Bo jeśli wie, czego Bóg od niego wymaga, to pójdzie za fałszywymi naukami?
Nie.
Da sobie wcisnąć jakieś nakazy ludzkie?
Nie.
Nie da sobie wcisnąć. Da sobie wcisnąć nakazy, które go nie obowiązują? Nie da. Dlaczego? Bo on wie, że Bóg ode mnie tego i tego wymaga, a nie tego i tego. I to, co Bóg od niego wymaga, Jan mówi, że te przykazania nie są uciążliwe. One nie zabierają radości. To, co Bóg nakazał ci w ramach prawa Nowego Przymierza, nie jest uciążliwe. To nie jest niewykonalne. Nie zabiera radości. Ale tamto zabiera. Bo zaczynasz polegać na czymś innym niż wiara w Jezusa Chrystusa. Zaczynasz polegać na własnych uczynkach. Okej. To zrozumieliśmy to, że jak gdyby w jednym miejscu doskonali, potem jeżeli czegoś nie wiecie, tak? Rozumiecie to? Że doskonali jesteśmy, sprawiedliwi, tak? Dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. pełna doskonałość w sensie otrzymania nowego ciała i odcięcia się zupełnie od grzechu, który jest w naszym ciele, bo my zostaliśmy odcięci od grzechu, jesteśmy obrzezani w sensie przebaczenia. Natomiast Słowo Boże wyraźnie mówi, że mamy sprawy ciała duchem umartwiać, że Paweł mówi, że wiele razy jego duch pragnie tego, co jest w zakonie Pana, ale ciało pożąda do grzechu. Tak? Pamiętamy te fragmenty, że toczy się walka. Ale jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa, jesteśmy sprawiedliwi i święci, tak? Nie wszystko rozumiemy, więc w tym sensie nie jesteśmy doskonali, ale uczymy się i dochodzimy do doskonałości, tak? Mimo, że te same słowa, o innej rzeczy jest mowa, tak? Czyli trzy różne rodzaje i żaden sobie nie przeczy. Mimo, że te same słowo jest użyte. Więc mam nadzieję, że rozumiecie to już. Że w jednym miejscu jest mowa o zmartwychwstaniu w ciele chwalebnym, w drugim miejscu o usprawiedliwieniu w Jezusa Chrystusa, a w trzecim dążenie do doskonałości, czyli poznania woli Bożej, czyli zrozumienia jak najlepiej, czego Bóg wymaga. I tu dążymy do tego, cały czas się uczymy. Więc Paweł nie przeczy tutaj sam sobie. Przeczytajmy jeszcze raz sobie od 12 do 15. Od 12 do 15, żeby znowu zamknąć ten fragment taką klamrą i zobaczyć, jak to wszystko brzmi. No kto przeczyta? 12, 13, 14 werset.
Tylko, że szukam jeszcze. Od 12 do 14, tak?
Tak, Filipian.
Nie, żebym to już osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę, aby pochwycić to, do czego też zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracie, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem. Lecz jednocześnie, zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną, biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, który jest z góry w Chrystusie Jezusie.
Dalej?
Ilu więc nas jest doskonałych, tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, to i to wam Bóg objawi.
Czyli widzicie, jak gdyby o kilku kwestiach Paweł tutaj mówi i żadna sobie nie przeczy. Tylko ważne, żeby to zrozumieć, że inne fragmenty Pisma jak gdyby nam pewne rzeczy tłumaczą. Czy to jest jasne? Zgadzacie się z tym? Pasuje wam to? Z kontekstem i na logikę też? Dobrze. Słuchajcie, w takim razie 16 werset mówi, żeby co?
Jednak w tym, do czego doszliśmy, postępujmy według jednej miary i to samo myślmy.
Czyli co się pojawia?
Jednomyślność.
W czym? W jakim nauczaniu?
Tym, który przyjęli.
Apostolskim, dokładnie. Jednomyślni. Jeżeli ktoś się zaczyna iść za fałszywymi naukami, to przestaje być?
Jednomyślni.
Nie chce być inaczej. I wtedy jest rozłam. Bo jedni trwają w zdrowej nauce, a drudzy w maliny idą. I zaczyna się problem. Bo ich Duch Święty nie przekonuje do fałszywej nauki. Dlaczego? Bo oni mocno stoją w prawdziwej. Nikim nie zabierze radości. Z poznania Boga. I teraz zobaczcie. Mają być jednomyślni. Jest jeszcze innych parę fragmentów, które też mówią o jednomyślności. Nie tylko ten list. On duży nacisk kładzie na jednomyślność, ale są i inne. Zobaczcie. 1 Koryntian 1,10. Pamiętacie? Tam też Paweł nawołuje do jednomyślności. 1 Koryntian 1,10.
Proszę więc, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było wśród was rozłamów, ale abyście byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem.
Następny fragment, 2 Koryntian 13,11. I tutaj też Biblia ta się kłania, bo w Warszawce jest zupełnie inaczej. 11 werset.
Na koniec, bracia.
13,11.
Na koniec, bracia, miejcie się dobrze, bądźcie doskonali, pokrzepiajcie się, bądźcie jednomyślni, żyjcie w pokoju, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.
Jednomyślni.
I doskonali.
I Bóg pokoju będzie z wami. To samo będziemy czytać za tydzień, jak Bóg da, w liście do Filipian. źródło pokoju między wierzącymi, źródło radości, jak trzymać się tego, jak trwać w tym. Szereg wskazówek. I jeszcze Kolosan 1,28. Kolosan 1,28.
Jego to głosimy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby każdego człowieka przedstawić doskonałym w Chrystusie Jezusie.
Co robią? Co robią? Co Paweł robi? Uczy, żeby wszyscy byli doskonali. A doskonałość z czym się łączy? Z jednym zrozumieniem. Jedną wykładnią apostolską.
I to właściwą wykładnią.
Patrzcie, ilu ludzi wykręca naukę apostolską. Już Piotr o tym wspominał, że Pawła wykręcają. To nie chodzi o to, że ci ludzie się odcinali od nauczania. Oni je wypaczali. Wykręcali je. A tu chodzi o to, że Paweł mówi, ja się trudzę nad tym, żebyście wy wszyscy doskonali byli w czym? W tym, że będziecie tak jak ja mówię, tak wierzyli. Bo Paweł mówi, ja nie wziąłem tej nauki od żadnego człowieka, ale została mi objawiona przez Jezusa i Chrystusa. I zobaczcie jeszcze, żeby nie było, że tylko Paweł, Piotr, 1 Piotra 3,8. 1 Piotra 3,8.
Na koniec zaś wszyscy bądźcie jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni i uprzejmi.
Jednomyślni. Patrzcie, to nie jest tak, że Pawłowi coś się ubzdurało, tylko to po prostu jest fundament nauczania apostolskiego. Gdzie się pojawia fałszywa nauka, tam pojawiają się rozłamy. I teraz jeszcze następny fragment. Jaka jest obrona? Czyli zrozumienie, bycie jednomyślnym w nauczaniu apostolskim. Jeżeli nie rozumiem, modlę się do Boga, żeby Pan dał wytłumaczenie. I nie dochodzę do tego sam i innym podaję, ale dochodzę do tego wszyscy razem. Żebyśmy byli jednomyślni. Bo po to Bóg dał wszystkim ducha. Jeżeli przychodził ktoś inaczej nauczał i ktoś się kierował duchem, to potrafi od razu to rozpoznać. Domownicy Chloi nie dali się nabrać na fałszywych apostołów, a inni tak. Tylko ostrzegali, pisali do Pawła, Paweł, coś się dzieje. A byli tacy, co się dali. I teraz zobaczcie, 17 werset, co mówi. Mają być jacy?
Naśladowcami.
Pawła i naszymi, czyli autorów, tak? Pawła i Tymoteusza. Oczywiście innych też, to nie jest problem. Natomiast zobaczmy dlaczego. Przypomnijmy sobie po prostu te fragmenty, które już czytaliśmy. 1 Koryntian 4,16. 1 Koryntian 4,16.
Proszę więc, bracia, bądźcie moimi naśladowcami.
Krótko, tak? Ale zobaczcie, 11.1, Paweł tam szerzej wyjaśnia, o co ma na myśli.
Bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa.
Paweł nie mówi, że macie być moimi naśladowcami w moim starym życiu. Mówi tylko, macie być moimi naśladowcami, patrzeć, jak ja naśladuję Chrystusa. Tu macie być moimi naśladowcami. Czyli naśladujcie mnie w naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Jest wzór pewien. Zobaczmy dalej. 1 Tesaloniczan 1,6. Kto przeczyta?
A staliście się naśladowcami naszymi i Pana, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego.
Staliście się naśladowcami naszymi i Pana, tak? Mhm. Czyli Paweł robił to, co Pan kazał. Mhm. Nie było żadnego problemu. Można go było naśladować. W jego postawie. Zobaczmy dalej. Drugi Tesaloniczan 3, 7, 9. Drugi Tesaloniczan, trzeci rozdział, 7, 9.
Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, ponieważ nie żyliście wśród...
Nie żyliśmy.
Nie żyliśmy wśród was nieporządnie.
Dalej?
Ani u nikogo nie jedliśmy chleba za darmo, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem.
Dobrze. Okej. Okay. I teraz co jest ważne? Paweł pokazywał, jak postępować w nauce. Czyli głosił dobrą naukę i mówił, naśladujcie mnie. W życiu, w postępowaniu. Nawet w takich prozaicznych kwestiach, jak codzienne życie. Praca zwykła. Nawet tu Paweł był godzien naśladowania. Paweł w niczym, w żadnej dziedzinie życia, w nauczaniu, w moralności, w uczciwości, w codziennym życiu, w każdej dziedzinie starał się być przykładem. Tam, gdzie widział, że ta kwestia jest ważna. Kiedy potrzebował pieniędzy, to nie obawiał się wziąć ich na przykład od Greków. Tak? Od tam z nie Tesaloniki, a z właśnie z Filipii wziął pieniążki. Tak? Ale od Koryntian ani grosza. Dlaczego? Bo żeby tam wziął, to koniec. Powiedział, od was ani grosza. Pamiętacie? Wiedział, gdzie co zrobić, żeby być przykładem. Mówi, inne zbory złupiły, ma od was nic. Więc warto naśladować Pawła w mądrości, którą on miał. I wiedzieć, gdzie co jest ważne, albo co jest priorytetem w tym momencie, że normalnie mógłbym to zrobić. Paweł mówi, należy mi się. Skoro, że korzystaliście z rób duchowych, to my możemy rządź wasze dobra doczesne, ale ja tego nie zrobiłem. Czyli miał do tego prawo, a nie zrobił tego. Nie? Zatrzymał się po prostu, chociaż miał prawo. Po ludzku mówiąc. Nie? Dobrze, i teraz jeszcze zobaczcie Hebrajczyków 6:12. Wzór w apostole Pawle cały czas mamy. Hebrajczyków 6:12.
Abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę, cierpliwość dziedziczą obietnicę.
Żebyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę dziedziczą obietnicę Boże. Przez wiarę. Wszystkich.
I cierpliwość.
I cierpliwość, tak. I 2 Tymoteusza 3, 10, 12. 2 Tymoteusza 3, rozdział 10, 12. Żebyśmy zobaczyli, dlaczego Paweł nie waha się mówić nas. No bo Pawła to Pawła, ale dlaczego Tymoteusza?
Ale ty podałeś moją naukę, sposób życia, dążenia, wiarę, wytrwałość, miłość i cierpliwość, prześladowania, cierpienia, które mnie spotkały w Antiochii, Ikonium i Listrze, prześladowania, które zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani.
Poszedł Tymoteusz za wzorem Pawła? Tak. Miał w słabości, miał momenty zachwiania, ale nigdy się od tego nie odwrócił. Studiowaliśmy już do Tymoteusza, to wiemy, że miał chwile trudne, chwile słabości, chwile, że no, popadł grzech, byśmy powiedzieli. Ale to nie zmieniło faktu, że on szedł za Pawłem. Że nie zostawił Pawła tak jak ten.
Marek, tak?
Nie Marek. Demas. Prawda? Więc zobaczcie, Paweł mówi, bądźcie naśladowcami i wypatrujcie tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Czyli nie tylko Pawła i ich, ale wszystkich, którzy naśladują ich. Czyli bierzcie przykład z tych, którzy nas i z tych, którzy nas naśladują. Bo inni tego nie robią. I teraz to jest obrona, naśladowanie Pawła. I sprawdzanie, czy ta osoba, która to opowiada, mówi to, co Paweł, i postępuje tak jak Paweł. Bo Paweł o brzuch nie dbał. Paweł o swoje korzyści nie dbał. Paweł dla siebie nie żył. Więc sprawdzaj tych ludzi. Bliżej ich poznaj. Zobacz, co oni czy oni rzeczywiście Pawła naśladują. Czy naśladują wzory apostolskie. Porównaj ich życie i życie tych, którzy są godni naśladowania. I będziesz wiedział. Dobrze, zobaczcie dalej. Jaka jest obrona? Trzeci rozdział 20-21. I kończymy.
Oczekiwanie Zbawiciela. Przyjście Pana.
Można przestać oczekiwać? Tak, jak się oczekuje tutaj Królestwa na ziemi, że wcześniej Jezus nie przyjdzie, jak my tego nie zrobimy. I wtedy, tak, i wtedy już nie czekasz. Bo ty czekasz na wydarzenia, które się będą działy, na wielki ucisk czekasz, a nie na Pana Jezusa. Ty będziesz wtedy te wszystkie nauki przyjmował, które o tym mówią, bo ty już na Jezusa nie czekasz. Ty czekasz na wydarzenia, które poprzedzą Jego przyjście, a nie na Jezusa.
Może się doczekają wtedy tacy.
A Słowo Boże mówi, że przyjdzie nagle. Jak złodziej, czyli niespodziewanie, tak, nie wiesz kiedy. I dopiero potem wszystko się zacznie. Czyli pytanie, czy ty czekasz na Pana Jezusa? Czy czekasz na coś innego, a Pan Jezus jest na drugim planie? Na co czekasz? Czy jesteś gotowy, czy się przygotowujesz? Bo niektórzy się przygotowują na przyjście Pana Jezusa, bo coś tam ma je poprzedzić, a niektórzy czekają, bo są gotowi na spotkanie z Panem Jezusem. Więc pytanie, na co czekasz? Czy szukasz tu Królestwa, czy czekasz na przemianę ciała, jak mówi Słowo Boże, bo Pan Jezus, apostoł Paweł tutaj mówi, przemieni ciało, tak? Drugi Koryntian 5:1-4. Wspominaliśmy chyba nawet kilka dni temu ten werset. Przeczytajmy. Drugi Koryntian 5, rozdział 1:4. W niedzielę wspominaliśmy o tym.
Wiemy bowiem, że jeśli zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania, to mamy budowlę od Boga, dom nie ręką uczyniony, wieczny w niebiosach. Dlatego w tym wzdychamy, pragnąc przyodzieć się w nasz dom z nieba, jeśli tylko zostaniemy znalezieni odziani, a nie nadzy. Bo my, którzy jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie pragniemy być rozebrani, ale przyodziani, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie.
Pamiętamy studium, prawda? Żyjemy w tym namiocie doczesnym, którym jest nasze ciało, ale oczekujemy domostwa domu z nieba, naszych nowych ciał. I oczywiście wolelibyśmy być pochwyceni, tak? Czyli tak o, w tym namiocie znalezieni, a nie nadzy. Bo po śmierci nasz namiot doczesny idzie do piachu. A nasza dusza oczekuje na zmartwychwstanie. No jesteśmy bez ciała, byśmy powiedzieli nazy.
Najfajniej byłoby od razu dostać.
Tak, tak. Ale Paweł mówi, czy tak oczekujemy domu z nieba, a nie tu cerujemy to. I chcemy jak najdłużej w tym. Nie, my oczekujemy domu z nieba. I teraz pytanie, na co czekamy? Bo pamiętajcie, że szukanie usprawiedliwości w ciele to szukanie sprawiedliwości w tym namiocie doczesnym, który niszczeje każdego dnia. Patrzcie, jak to się w ogóle rozjeżdża. Jak jest to fałszywa nauka. W czym ona kładzie nadzieję i jaką radość zabiera. Jakie to jest zagrożenie i jak może wyglądać obrona. Czyli obroną co jest, byśmy w skrócie powiedzieli.
Już z całego rozdziału?
Tak, podsumowujemy.
Radość w Panu, strzec się wszelkich zwodzicieli, tak jak tu mamy psów, pracowników, pracowaczy, czyli tak jak to omawialiśmy, co ludzie. Nie pokładać istości w ciele, ale ofierze, że jest wystarczalna dla nas, zgładziła nasze grzechy, nie musimy nic więcej czynić sami z siebie, tylko trwać w wierze, czyli trwanie w wierze.
I oczekiwać tego, co będzie w przyszłości.
Czyli generalnie trwać w wierze i w zdrowym nauczaniu. Nie zapominać o wszystkich obietnicach i mieć w pamięci to, co Chrystus zrobił dla nas na krzyżu Golgoty. I mieć z tego radość, że jesteś sprawiedliwy, bo Bóg cię usprawiedliwił. I oczekiwać na nowe ciało i spotkanie z Panem, a nie pokładać ufność w tym ciele. Madzia pisze, jednomyślność w nauczaniu apostolskim to jest właśnie ochrona. Trwanie w jednomyślności, pilnowanie się nawzajem, żeby była zdrowa nauka. Nie bać się mówić, nie bać się po prostu, słuchajcie. Bo inna sprawa, kiedy pojawia się jakiś jątrzyciel, tak, i tu próbuje wywrócić naukę, a inna sprawa, kiedy my wszyscy dochodzimy do jednomyślności, pytamy się nawzajem, zadajemy pytania, mamy wątpliwości, po to, żebyśmy byli jednomyślni. Rozumiecie? Bo czasami jest tak, że ktoś coś mówi i nikt nie może przerwać. A mówi głupoty. Ostatnio takiego wykładu też
słucham. Tylko nie rozumie.
I tak, ale nie możesz mu przerwać, bo się obrazi. Rozumiecie, o co chodzi? Niedawno takiego właśnie wykładu słuchałem i ktoś mówi, że ktoś tam mówił jakieś głupstwa i mówi, nikt nie wstał i nie powiedział, co ty opowiadasz. Ale ja sobie myślę, wiesz, no dobrze mówisz. Tylko pytanie, czy zwyczaj jest taki w tym miejscu, gdzie on to mówi? Czy po prostu nie byłoby to poczytane jako chamstwo zwyczajnie? A ten człowiek w dobrej wierze by to zrobił. Wiecie, o co chodzi, tak? My mamy o tyle dobrze, że to jest normalną rzeczą, że ty pytasz, masz wątpliwości, bo nikt wie, że ty tam nie przychodzisz tutaj jakiegoś gwachu wlewać, tylko ty chcesz zrozumieć, ty chcesz być pewny, tak? A w wielu miejscach nie można zadać pytania, pamiętajcie. Nie wszędzie tak można. Albo wręcz zadanie pytania może być poczytane jako za ignorancję, głupotę, obrażenie tego, który naucza, tak? Kwestionowanie tego, co on mówi. Słuchajcie, różnie może być. Ewa napisała: doskonałość jako usprawiedliwienie przez Boga, doskonałość, wzrost w dojrzałości tu na ziemi, doskonałość przy zmartwychwstaniu pełnia, nic nie będzie przeszkadzać, bo nie będzie ciała grzechu. Tak, dobrze, dziękuję Ci, Janku, bo ja tego wpisu nie zauważyłem. Dziękuję Ci, Ewa, za ten wpis. Dobre podsumowanie. Dalej, co jeszcze? Wystrzeganie się ludzi, którzy burzą radość, tak? Fałszywym nauczaniem o usprawiedliwieniu z uczynków. A mówią jak? Pięknie. Czyli uważajmy, bo ci ludzie brzydko nie mówią. Tak? Sprawdzajmy, jak oni żyją, bo często mówią co innego, a sami żyją inaczej. Trwajmy w nauce apostolskiej. Oczekujmy doskonałości, nie szukajmy jej tu. W tym sensie, że wiecie, takiej bezgrzeszności. Nie szukajmy jej tu. Czekajmy na nią. Trwajmy, umartwiajmy sprawy ciała duchem, ale nie szukajmy doskonałości. Bo nasze ciało, nowe mieszkanie, dopiero otrzymamy. Na razie w namiocie jesteśmy.
Nie pomylić tych ciał z nowymi ciałami.
Tak.
Już teraz.
I nie szukać tego, co jest w nowych ciałach. Paweł mówi, nie, ja bym to już osiągnął. Mówi, ja nie szukam tego. To nie znaczy, że mamy grzeszyć, żeby łaska bardziej obfitowała. Trzeba zrozumieć również. Bo niektórzy tego nie rozumieją i mówią, rób co chcesz. Nie, tylko nie oczekuj, że w tym ciele będziesz żył tak jak w nowym. Bo to niemożliwe, bo inaczej byś nie czekał na nowe. Czyli pamiętaj o obietnicach i nie szukaj tu. Naśladowanie postępowania tych, którzy są wierni Chrystusowi. Tych naśladuj. Trwaj w jednomyślności i nie szukaj nowinek i dziwnych nauk.
Niestety ludzie czasem trwają po lata, kilkanaście lat albo kilkadziesiąt i mówią po tych latach, odkryłem coś, zobaczyłem. Słuchajcie, okazuje się, że wywraca do góry nogami w ogóle to, w co uwierzył. Przez tyle lat Bóg cię trzymał, byłeś wierzący, żyłeś pobożnie i tak dalej, ale Bóg cię trzymał w takiej, wiecie, kompletnej niewiedzy, nie? I raptem ty, wiecie, to trzeba się nad tym poważnie zastanowić, czy to tak, tak jest, bo oczywiście my poznajemy, wzrastamy w tym poznaniu i tak będzie do końca życia, tak? Ale jeśli pojawia się jakaś nauka w ciągu po iluś latach, która wywraca do góry nogami, słuchajcie, fundamenty. Uważaj, wszystkie czerwone lampki niech się zapalą i czy to trzeba przyjąć, czy trzeba to odrzucić.
Jeszcze chciałem zastosowanie na koniec, słuchajcie. Czy słuchasz ludzi, którzy w swoim postępowaniu nie naśladują wzoru apostolskiego? Czyli wiesz, że ci ludzie nie żyją zgodnie z nauką apostolską i słuchasz ich, bo podoba ci się to, co mówią. Oni nie muszą mówić dobrze, ale to mi się podoba. Czy potrafisz rozpoznać nauczanie wrogie krzyżowi Jezusa Chrystusa? Czy spotkałeś się z nimi? Rozpoznałeś już je? Czy potrafisz je rozpoznać? Cechy charakterystyczne. W kontekście tego, co wystudiowaliśmy. Czy idziesz, bądź skłaniasz się, żeby iść za tymi, którzy sklebiają twoim ambicjom i zachęcają cię do cielesnego postępowania? Bo czasami jest tak, że ktoś ci miłe rzeczy mówi i pasują ci one. Dlaczego? Bo odzywa się w tobie cielesność. I dlatego to ci pasuje.
Żeby iść taki...
Twoje ja jest...
Będę lepszy, będę bardziej lepszy, się Bogu
podobał. Chcesz powtórzyć pytanie?
Czy idziesz za tymi, albo skłaniasz się, żeby iść, którzy schlebiają twoim ambicjom i zachęcają cię do cielesnego postępowania? Wiecie, bo różni są ludzie, różne są pokusy. Bo to jest słuchanie tych, którzy manipulują nauką apostolską, bo ty automatycznie zaczynasz ich słuchać.
I budujesz swoje ja.
Tak. Czy trwasz w obietnicach Bożych? Czy umiesz cieszyć się z usprawiedliwienia z wiary? Czy nic ci tej radości nie zabiera? Jeśli ci zabiera, to co? Co z tym robisz? Dlaczego?
Co się stało?
Tak, co się stało? Czy umiesz cieszyć się z usprawiedliwienia z wiary? Czy oczekujesz na chwalebne ciało, czy te chcesz doprowadzić do bezgrzeszności? I mówię, nie mylcie tego z życiem w pobożności. Bo tam nie będzie w ogóle w co kłuć. Bo tamte ciało w ogóle nie będzie pragnęło nic. Ty musisz je umartwiać, a tamte nie. Nie doprowadzisz go bez grzeszności. Stąd w prawie mojżeszowym były ofiary. Bo ono było dla ludzi w tych ciałach. Jeszcze. Kogo naśladujesz w swoim życiu i gdzie jest twoja ojczyzna? O czym myślisz? O tym, co niebieskie, czy o tym, co ziemskie? Słuchajcie, ja na dziś tyle. Jeżeli będą jakieś wątpliwości co do tego tekstu, przemyślicie sobie i coś wam się wydaje jednak niejasne i coś wam nie gra, to za tydzień możemy do tego wrócić. Ja zawsze jestem otwarty. A jeżeli nie, to będziemy kontynuować następny rozdział i tam będziemy omawiać kolejne kwestie zaleceń Pawła odnośnie trwania w wierze, radości. Czyli źródło do radości i formie jej zachowania. To ma związek z tym, co teraz, ale troszeczkę pod innym kątem to omówimy.